wszystkich bardzo serdecznie. Miło mi jest widzieć was. I zacznę od tego, że no, każdy z nas ma niewierzących znajomych wokół siebie. I zastanawiam się nad tym, gdybyś chociaż jednemu ze swoich znajomych niewierzących zadał takie pytanie. Czym tak z twoich obserwacji różni się życie wierzących i niewierzących? Jaką odpowiedź byś usłyszał? Czym się różni życie ludzi wierzących i niewierzących? Co oni by odpowiedzieli? Na przykład według statystyk, gdyby znali, może nie z naszego kraju, ale w Stanach, wskaźnik rozwodów wśród ludzi, którzy nazywają siebie wierzącymi i ogólny wskaźnik w społeczeństwie jest bliski 50% i nie różni się. A na przykład mężczyźni, którzy chodzą do kościoła, oglądają regularnie pornografię, ten procent jest 68%. Natomiast w społeczeństwie 70-80%, bardzo podobnie, w zależności od grupy wiekowej. Studenci, mężczyźni studenci, aż 86% regularnie korzysta z pornografii. Więc jeśli w tych statystykach jest chociaż ziarno prawdy, to nie różnimy się tak bardzo. Dlaczego tak jest? Czy powinniśmy się różnić, albo jak powinniśmy się różnić? I albo myśląc o naszym kościele, o naszym lokalnym kościele, drugi kościół baptystów w Gdańsku, czy wierzący w naszym kościele, lokalnym kościele, powinni różnić się od ludzi wokół nas, od naszych znajomych? Jeśli tak, to jak? I absolutnie powinniśmy się różnić. No, wystarczy, że przypomnimy sobie Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, gdy Jezus mówi do swoich naśladowców, że wy jesteście solą dla świata, dla ziemi, a światłością dla świata. I dodaje takie zdanie, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli dobre uczynki, wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Albo apostoł Paweł pisze do wierzących w takim mieście Filipi i mówi takie słowa, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jak źródła światła w świecie. Więc te obrazy, sól ziemi, światłość świata, albo źródło światła w świecie, które ma świecić, bez skazy, to wszystko mówi, że mamy się różnić. I zdecydowanie mamy się różnić. I właśnie chciałbym, mówiąc o takim temacie dzisiaj, dwa sposoby życia, dotknąć tego. Jak bardzo się różnimy. Czy jaki sposób życia prowadzimy, czy taki, który niczym się nie różni tak naprawdę. I oprze się na dwóch fragmentach. Pierwszy z tych fragmentów jest z listu do Galacjan. I oczywiście tak, jak ktoś tak wskakuje w 5 rozdział listu do Galacjan, to najkrócej jak mogę powiem kontekst. Apostoł Paweł pisze list do Galacjan w jednym celu. Obrony Ewangelii łaski. Dla apostoła Pawła zbawienie równa się wiara w Jezusa Chrystusa, kropka. Wiara, tylko i wyłącznie wiara w Jezusa Chrystusa, nic więcej. Ale do wierzących w Galacji przyszli pewni ludzie pochodzenia judaistycznego i omamili ich i powiedzieli, że zbawienie równa się wiara w Jezusa Chrystusa plus coś, plus obrzezanie, plus wykonywanie uczynków prawa. I apostoł Paweł pisze ten list, całe 6 rozdziałów, żeby obronić prawdziwej Ewangelii. I w pierwszych 2 rozdziałach broni to za pomocą takich dowodów, argumentów biograficznych. Skąd on na przykład wziął tą Ewangelię? Czy on się nauczył od kogoś? Czy ktoś mu to przekazał? W trzecim i czwartym rozdziale on używa argumentów ze Starego Testamentu, na przykład w jaki sposób Abraham został usprawiedliwiony. I wreszcie w piątym i szóstym rozdziale, którego ja tutaj za chwilę zobaczymy te fragmenty, on używa argumentów praktycznych i mówi coś takiego. Prawdziwa Ewangelia, jedynie prawdziwa Ewangelia daje możliwość życia prawdziwym życiem chrześcijańskim. I nazywa ten sposób życia życiem w duchu i odróżnia go od innego sposobu życia. Pozwólcie, że przeczytam. Mam nadzieję, że widać te 10 wersetów. Mówię więc, postępujcie w duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. A znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwo, pijaństwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mówię, jak to już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przeciw takim nie ma prawa. Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy w duchu też postępujmy. Nie bądźmy żądni próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. I apostoł Paweł zaczyna, on takimi słowami mówię wam, w niektórych tłumaczeniach zachęcam was, jest to polecenie. I mówi, postępujcie w duchu. Mówi właściwie o dwóch sposobach życia. Wyróżniłem to jako pierwszy sposób życia, właśnie postępowanie w duchu, albo inaczej według Ducha Świętego. I drugi sposób życia w ciele, albo inaczej życie według grzesznej natury, bo tam to ma na myśli pod tym słowem ciało. Co to znaczy postępować w duchu? Ten sposób życia jest dostępny tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy mają Ducha Świętego, którzy narodzili się z Ducha. Ten Duch daje im nowe chcenie i nowe działanie, nowy sposób życia, a oni poddają się Mu. Ducha Świętego w osobie wierzącej nie widać, ale można, jeżeli ta osoba chodzi w Duchu, rozpoznać rezultat jego życia. Co to znaczy postępować według ciała, według tej grzesznej natury? To jest żyć według jej namiętności, jej pożądliwości, zupełnie naturalnie. I również tej grzesznej natury nie widać w człowieku, ale człowiek, który żyje według tej grzesznej natury, objawia to z rezultatami swojego życia, uczynkami ciała, o których czytaliśmy. Za chwilę się jeszcze przyjrzymy. W wersecie 17 jest mowa o tym, że te dwa sposoby są sobie przeciwne. One są sobie wrogie. Właściwie one walczą ze sobą. Można powiedzieć, że w każdym prawdziwym wierzącym toczy się duchowa walka, czy lepiej powiedzieć wojna, bo ta wojna się składa z wielu bitew, z wielu walk. Więc po pierwsze, nie powinniśmy być zdziwieni, albo zmartwieni, albo nawet smutni tym, że toczymy taką duchową walkę. W książce pod tytułem Podstawy uczniostwa przeczytałem taką krótką historię, że jeden student, który dopiero co niedawno się nawrócił, ale szybko zrozumiał, że w nim toczy się właśnie ta walka o poddanie. Walka, której oczywiście wcześniej nie doświadczał w swoim życiu. I on opisał swoje doświadczenie w ten sposób duszpasterzowi. To jest tak, jakby w moim życiu był kundel i pies rasowy. I jakby cały czas ze sobą walczyły. I duszpasterz spytał go, który pies wygrywa? I ten student chwilę się zastanowił i pomyślał, powiedział, odparł, chyba ten, którego bardziej karmię. Jeszcze do tego wrócę. O, może nie. Jeszcze się cofnę. Jeszcze w wersecie 18, jakbym mógł prosić o cofnięcie, jest mowa o tym, że człowiek, który żyje w ten sposób, żyje według ducha, nie jest pod prawem, nie jesteście pod prawem. Co to znaczy, że on nie jest pod prawem? Albo inaczej nie podlega prawu. To jest oczywiste w kontekście całego listu, że człowiek ten jest usprawiedliwiony, jak wspomniałem, jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie na podstawie prawa. Więc prawo ma w jego życiu zupełnie inną rolę. On nie podlega już prawu, on podlega, jest wolny, aby żyć według ducha. I wspomniałem o tych dwóch sposobach, że te dwa sposoby można rozpoznać, te dwa sposoby życia. Po czym? Po owocu czy po uczynkach. I widzicie, że w wersetach 19 do 21 są wymienione uczynki ciała. Tak naprawdę naliczyłem 17, czyli taka lista 17 uczynków ciała, ale widać z tego fragmentu, że to jest tylko reprezentacja, że jest ich znacznie, znacznie więcej. Dlatego, że apostoł Paweł kończy w wersecie 21 słowami i tym podobne, czyli jest więcej podobnych tego typu uczynków. Niektórzy komentatorzy dzielą tą listę uczynków na minimum trzy dziedziny czy sfery. Jedna z tych sfer to jest sfera seksualna, zaczyna się od cudzołóstwa. W wersecie 20 jest ta sfera dotycząca Boga, to jest bałwochwalstwo. I wreszcie w 21 zaczyna się od zazdrości, a to dotyczy relacji z ludźmi. Więc obojętnie jakbyśmy to podzielili, ciekawy jest werset 21, sama końcówka. Dosyć, nie wiem, czy można większe ostrzeżenie przeczytać, bo czytamy, że ci, którzy takie rzeczy czynią, te i tym podobne, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I jak to rozumieć, że ci, którzy takie rzeczy czynią, przecież ludzie, którzy są narodzeni na nowo i którzy żyją w Duchu Świętym, grzeszą i bez wątpienia niektóre grzechy z tych listy popełniają. Więc co, nie mieliby odziedziczyć Królestwa Bożego? I kluczem tutaj do zrozumienia jest słowo czynią, czy w innym tłumaczeniu dopuszczają. To słowo w języku greckim oznacza permanentnie, stale, nieprzerwanie. A więc chodzi o ludzi, którzy może mówią o sobie, że są wierzący. Może nawet myślą o sobie w jakiś sposób, według jakiejś definicji, że są wierzący. Może nawet są ochrzczeni, chodzą na nabożeństwa, ale trwają w tych uczynkach. Te uczynki widać. Trwają w grzechu. To zdradza ich nagość. To zdradza ich brak Ducha Świętego i brak zbawczej wiary. Stąd jest mowa o tym, że nie odziedziczą Królestwa Bożego. I w wersetach 22-23 jest coś pięknego. jest owoc życia według ducha. I szczerze mówiąc, jak się to czyta, to można by się spodziewać, że tam powinna być liczba mnoga. Uczynkami ciała jest to, a owocami ducha jest to. A jednak jest owoc ducha i również starałem się dociec do jakiegoś wyjaśnienia. Mnie przekonuje coś takiego, że jest, dlatego jest jeden owoc, gdyż jest mowa o całościowym charakterze jednej osoby. Że nie dzielimy to na jakieś części, tylko to opisuje, pewne cechy opisują charakter jednej osoby. Tą osobą jest Jezus Chrystus. Kiedy my, kiedy Duch Święty w nas zamieszkuje, nie zamieszkuje w nas nikt inny niż Duch Chrystusa. Kiedy żyjemy według Ducha Chrystusa, wtedy ten całościowy charakter Chrystusa się w nas objawia. To myślenie o owocu nawiązuje jeszcze do innego miejsca, gdzie z kolei apostoł Jan pisze o, pamiętacie, o krzewie winnym, i którym jest Jezus Chrystus, a w krzewie winnym, jak sobie wyobrażamy, krzew winny, o ile sobie wyobrażamy, są latorośle, te pędy, które urosły w danym roku. Tylko na nich pojawia się owoc. I teraz wyobraźmy sobie, na tym pędzie, który jest wszczepiony w krzew winny, pojawia się kiść winogron. Jeden owoc, jedna kiść i są różne grona. I tu widzimy 9 gron, 9 cech osoby, która przejawia ten owoc. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie czy wstrzemięźliwość. Coś wspaniałego. W wersecie 24 Paweł przypomina taką rzecz, że ci, którzy żyją w ten sposób, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało, czyli tą grzeszną naturę, wraz z jej namiętnościami. I to też można by rozumieć w taki sposób, że jeżeli ona została ukrzyżowana, to jest martwa, czyli mówiąc tą ilustracją tego studenta, ten kundel nie żyje, on jest martwy. A jednak mówiliśmy o tym, że ta walka trwa, że te dwa psy walczą. Więc to, co wiemy z innych fragmentów, na przykład z listu do Rzymian 7 rozdziału i to, co znalazłem, jak ludzie, którzy badają te fragmenty, interpretują tą część, to chodzi o to, że dzięki krzyżowi Chrystusa ta grzeszna natura została pokonana. My będziemy żyć już w nowy sposób. Nie będziemy starać się według tej grzesznej natury wysilać się, żeby spełniać przykazania, uczynki prawa. My mamy żyć w nowy sposób. Więc ona została pokonana, ale ona jeszcze żyje. Kiedy nie byliśmy w Chrystusie, kiedy nie nawróciliśmy się, nie narodziliśmy się na nowo i żyliśmy w niewoli tej natury, tej grzesznej natury, nie mieliśmy innego wyjścia. W Chrystusie ona została pokonana i teraz mamy wyjście. Możemy się jej poddawać, a możemy żyć w inny sposób. Więc podsumowując, te 10 wersetów apostoł Paweł mówi coś takiego. Są dwa sposoby życia. Życie według Ducha Świętego i życie według grzesznej natury. Te dwa sposoby życia wynikają z dwóch natur w nas. I te dwie natury walczą z nas, w nas jak wściekłe psy. Każda z nich wydaje określone rezultaty, takie, a nie inne. Owoc albo uczynki. Ale ty i ja, którzy zaufaliśmy Chrystusowi, mamy polecenie, aby żyć według ducha. I wtedy będziemy wydawać ten owoc ducha. I ten sposób życia, o którym nazwijmy go nowym sposobem życia, w Piśmie Świętym czy w Nowym Testamencie jest w innych miejscach również opisany. Czasami autorzy używają innych słów, a czasami używają obrazów, jak na przykład przywołałem ten obraz Jana 15 rozdział, krzew winny i latorość. To jest wspaniały taki obraz życia. Na przykład w liście do Rzymian czy w liście do Koryntian jest mowa o tym, że jest człowiek, jest nowa natura i stara natura. Jest wewnętrzny człowiek, ten nowy, który ma upodobanie w tym, co się Bogu podoba, i ten cielesny, który ma przeciwne upodobanie czy dążenia. Ale żeby trochę praktyczniej dotknąć to życie, tego sposobu życia, jakim jest życie według ducha, to ja akurat wybrałem fragment z listu do Rzymian, 12 rozdział 1-2. I znów wskakuję jakby w 12 rozdział, w środek listu, czy bardziej w drugiej części listu. Ale no niektórzy z was pamiętają, że list do Rzymian ma bardzo prosty podział na dwie części. W pierwszych 11 rozdziałach są te wspaniałe, bogate prawdy teologiczne o Bożym planie zbawienia. Czyli jak człowiek staje się wierzący. A właśnie od 12 rozdziału jest apostoł Paweł przechodzi do tego, ale jak ten wierzący ma żyć, do 16 rozdziału. I on od pierwszego, drugiego wersetu zaczyna, od tych słów, które przeczytam za chwilę, zaczyna tą drugą część, tą praktyczną, jak mamy żyć. Zakładając, że my rozumiemy, jaki jest Boży plan zbawienia. Pozwólcie, że przeczytam. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże. Gdy czytamy bracia, to czytałem, że mamy mieć na myśli dzisiaj, wtedy tak myślano, zarówno bracia, jak i siostry. Żeby nie było, że omijam kogoś. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyśmy składali nasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, bo to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnawianie waszego umysłu, abyście mogli rozpoznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Więc jest to, wprawdzie słowo jest proszę tutaj, w innym tłumaczeniach jest zachęcam was albo wzywam was. Od tego zaczyna apostoł Paweł. To jest znów polecenie. I on mówi, z jakiego powodu? On mówi, przez miłosierdzie Boże. To miłosierdzie Boże poprowadziło właśnie Syna Bożego na krzyż. On mówi, zachęcam was ze względu na tą drogocenną, szczodrą łaskę, jaką okazał wam Bóg. Opisałem ją przedtem. I zachęca nas do dwóch, czy wzywa do dwóch rzeczy. Pierwsze to jest, abyśmy składali samych siebie na ofiarę, składali swoje ciała na ofiarę tutaj. Drugie, abyśmy dawali przekształcać siebie przez odnawianie umysłu. Spróbuję rozwinąć te dwie rzeczy. Z pierwszego wersetu składali swoje ciała. Gdy to słyszymy, składali swoje ciała na ofiarę, od razu nasuwają nam się ofiary składane w Starym Testamencie. To były po pierwsze ofiary ze zwierząt. Te ofiary miały być czyste, miały być przeznaczone dla Boga i one były martwe. A tu apostoł Paweł mówi o czymś innym, że to ma być coś świadomego w nas, że my mamy sami siebie jako żywi składać Bogu. Co to znaczy? No właśnie to ciało tutaj oznacza całych siebie. Tak jak mamy kochać Boga z całym sobą. Całych siebie to znaczy nasze oczy na przykład i to, że składam Bogu to, na jakie strony wchodzę, jakie filmy oglądam. Ja to oddaję. Tak samo moje uszy, co słucham, kogo słucham, czy umysł, o czym myślę, czym napełniam swój umysł, czy usta, jakie słowa wypowiadam, jak wyrażam się, czy wreszcie ręce, nogi, to czemu oddaję się z całego siebie. Ale myślę, że tu chodzi też o całe nasze życie, że każdą dziedzinę życia, w każdą dziedzinę i w każdej godzinie oddaję Bogu, o, moje małżeństwo, moją relację z żoną, z mężem. Oddaję Bogu wychowanie dzieci. Składam to, moją pracę i to, jak, co się tam dzieje. Spędzenie wolnego czasu i inne rzeczy. Czyli o czym tu mówimy? Mówimy o takim, jak Kingsley mówił o tym Bogu, który ukazał się Izajaszowi, a potem też apostoł Jan miał tą wizję, to właśnie przed takim Bogiem, który jest stwórcą wszystkich rzeczy, który rządzi i panuje, my, którzy mu ufamy, którzy mu zaufaliśmy co do zbawienia, składamy swoje życie i mówimy o całkowitym oddaniu. To jest coś bardzo mocnego tutaj. Gdybym to pierwszy raz słyszał, my już się osłuchaliśmy może z tym, ale to jest coś wyjątkowego. Na przykład Chuck Swindoll, doktor Chuck Swindoll, on mówi, nazywa to takim absolutnym poświęceniem. To się wiąże z tym, że ta ofiara ma być święta, bo święty oznacza oddzielony. Oddzielony od czegoś, oddzielony dla kogoś. Od kogoś dla kogoś na przykład. Ja mam być oddzielony od wszystkiego, od tego świata w tym kontekście, za chwilę to rozwinę, ale mam być oddzielony dla kogoś, dla Boga, poświęcony dla Boga. I ta ofiara też ma być miła Bogu. Ona ma być, to absolutne poświęcenie ma podobać się Bogu, oddawać Mu chwałę. Więc o tym jest tutaj mowa, o tej świętej, żywej i miłej Bogu ofierze. I to jest pierwszy krok, ten pierwszy, w tym pierwszym wersecie. Takie całkowite oddanie, absolutne poświęcenie Bogu. Czy to jest automatycznie, bo jestem wierzącym, to już jestem taki oddany? No absolutnie nie, to się nie dzieje się bezwiednie. Czy to jest jednorazowe? No też nie, bo to dotyczy każdego dnia i każdej dziedziny. To jest codzienny. To jest codzienny proces składania siebie Bogu. I druga rzecz to jest przekształcać się przez odnawianie umysłu. I tutaj on pisze, apostoł Paweł w tym drugim wersecie o dwóch rzeczach. Pisze, nie bierzcie, czy w tym tłumaczeniu nie dostosowujcie się do tego świata, czy nie bierzcie wzoru z tego świata, ale przemieniajcie się i usiłujcie rozpoznać inny wzór. Żyjcie według innego wzoru. O co tutaj chodzi? W każdym czasie, czyli ten świat albo ten wiek dotyczy danego czasu. W każdym czasie, w danej kulturze, tutaj powiedzmy w Polsce, panuje pewien wzorzec wartości, pewien sposób myślenia, jakieś trendy, zwyczaje, zachowania, sposób właśnie myślenia, który w wielu miejscach jest bardzo przeciwny Bogu, a nawet wrogi Bogu. Pomyślmy o systemie wartości obecnie w świecie, czy może w naszym kraju. Jakiś może przykład tego, jakie wartości teraz dominują. Dam wam przykład z dwóch rozmów w ostatnich dwóch tygodniach. Właśnie zadałem takie pytanie niewierzącemu znajomemu, jakby spytał swoich znajomych, jaki jest cel życia, to jak myśli, co by mu odpowiedzieli? Ja mu przygotowuję zawsze takie pytania. I on zastanowił się chwilę, ale niedługo, powiem wam szczerze. On mniej więcej, jego środowisko to jest 30-40 lat, raczej dobrze sytuowani ludzie w Trójmieście. I on odpowiedział: przyjemność. Zaskoczył mnie trochę, myślałem, że powie coś innego, ale on powiedział: nie, przyjemność. Jakbym patrzył na ich życie, to główny cel ich życia to jest przyjemność. A na jednej z grup ostatnio jeden mężczyzna powiedział coś takiego odnośnie przykładów w sferze seksualnej. Właściwie, gdy chodzi o współżycie seksualne przed ślubem, jeżeli w ogóle mówimy o ślubie, ale powiedzmy przed ślubem, to nie ma dyskusji. Teraz już nie ma dyskusji. To już jest tak powszechne. Więc to są dwa przykłady właśnie tego świata, systemu tych wartości. No i dwie myśli jeszcze. Nie wiem, ja nawróciłem się, jak miałem 22 lata. Nie wiem, ile ty miałeś lat, jak się nawróciłeś, ale jeżeli nawróciłeś się jako dorosły, to znaczy, że urodziłeś się i żyłeś przez ileś lat, na przykład ja przez 22 lata, w tym systemie, że ten system tych wartości po prostu zadomawiał się w moim umyśle, zagnieżdżał się tutaj, zakorzeniał. Nadal jestem poddany na niego, nadal to na mnie wpływa, ale wtedy to właściwie czerpałem całymi garściami. Więc to jest taka pierwsza myśl. Druga myśl to wynika z listu do Efezjan, że kto jest panem tego świata i wartości tego systemu, czy systemu tych wartości. Odnajdujemy, że panem tego jest szatan i podległe mu zwierzchności. Więc jeżeli my poddajemy się wzorcowi tego świata, systemowi tych wartości, to tak naprawdę tańczymy tak, jak on nam zagra, nawet jak nie jesteśmy tego świadomi, jeśli żyjemy według tych wartości. I teraz, jeśli jednak narodziłem się na nowo i Duch Święty wkracza w moje życie, to jestem wezwany, tak jak tutaj, nie dostosowywuj się. Albo w innych tłumaczeniach jest nie podporządkowywuj się. Albo właśnie porzuć. Porzuć, to jest jasne polecenie. Ten stary sposób myślenia, ten myślenia świata. I przyjmij, rozpoznaj, rozeznaj ten nowy sposób myślenia, który jest jak wola Boża, który jest wolą Bożą. I od razu widać, że to znów jest proces, który trwa w czasie. I ten proces polega na tym, że mówimy nie wyraźnie, rozpoznajemy to i mówimy nie jednemu systemowi wartości, porzucamy go i mówimy tak w to miejsce innemu systemowi wartości, nowemu, temu, któremu się Bogu podoba. I wtedy zachodzi przemiana albo przeobrażenie, tam jest takie słowo metamorfoza biologiczne, naszego umysłu i my rozpoznajemy i żyjemy. Żyjemy innym sposobem życia. I jeszcze chciałbym podzielić się z wami, co wydaje się, że jest najważniejsze, gdy chodzi o ten proces przemiany, ten odnawianie naszego umysłu. Że te dwa słowa, które mają w przymiotniku święte i święty, jest najważniejsze. Pismo Święte, które jest źródłem poznania woli Bożej, które jest źródłem tego nowego wzorca, które przemienia właśnie nasz sposób myślenia, stopniowo zmienia moje najgłębsze i Twoje przekonania. Zobaczcie, jak wiele jest w Piśmie Świętym poleceń w Starym i też w Nowym Testamencie, żeby słuchać, żeby rozmyślać, żeby, dzisiaj bym powiedział, czytać, rozważać, studiować, zapamiętywać Słowo Boże. I też muszę powiedzieć, że jestem zachęcony tym, jak w naszym kościele, że my też to podkreślamy, czy na małych grupach, czy w jakichś osobistych rozmowach, czy na weekendach, czy właśnie na kazaniach, właśnie to, jak to jest ważne i przypominamy na tym i zachęcamy i tworzymy takie, nazywamy to wzajemną odpowiedzialnością za siebie. Bo Pismo Święte jest źródłem nowego wzorca, nowego życia. Bez niego nie będziemy karmili innego psa. I jest natchnione od Boga, jest pożyteczne do nauki, aby wiedzieć, co jest wolą Boga, do wykrycia błędu, gdy jest to zły wzorzec, stary wzorzec, do poprawienia, gdy chodzi o nowy wzorzec i do wychowywania, żebyśmy byli coraz bardziej doskonali, przygotowani do każdego dobrego dzieła, do takiego życia, które podoba się Bogu i które będzie oddawało Mu chwałę, przynosiło ten owoc. I mam kilka pytań, takich, które przeczytam i chciałbym, żebyś mógł sobie w sercu rozważyć. Czy odnajdujesz w sobie pragnienie przebywania ze Słowem Bożym? Na ile ci zależy, aby w codziennym biegu i hałasie zatrzymać się i skupić się na tym, co Bóg mówi? Jak mocno jesteś gotowy, albo jak bardzo jesteś gotowy o to zawalczyć? Czy jest ktoś blisko ciebie, kogo to w ogóle interesuje i pyta cię regularnie i modli się o ciebie? Jak poznajesz Pismo Święte? Jak ci idzie? Jak regularny w tym jesteś? Czy twoja żona, dzieci widzą ciebie, gdy pochylasz się nad Księgą Życia i jesteś chętny, żeby dzielić się też tym, co odkrywasz? Czy to samo dotyczy oczywiście czy mąż widzi? Czy mąż zachęca, stwarza przestrzeń dla żony? Czy uczysz swoje dzieci już od małego, gdy tylko potrafią słuchać i trochę rozumieć? Czy tata czyta im Biblię, nawet jeżeli tam jest niewiele tekstu, a głównie oglądacie obrazki? Na ile ci na tym zależy, tak naprawdę? Na ile ci na tym zależy? Na ile zdajesz sobie sprawę, że szatanowi zależy, abyś nie miał czasu, aby twój umysł się nie odnawiał i abyś myślał i żył według wzorca tego świata, którego on jest panem? Więc drugą ważną osobą tutaj jest Duch Święty. Jak już wspomniałem, on zamieszkuje i on daje nowe pragnienia i nowe działania. I jedną z rzeczy, które on daje, to on nie pozwala nam trwać i żyć w grzechu. Dlatego to jest jego rola, przekonywanie o grzechu. I Duch Święty, gdy tylko zgrzeszymy, nie daje, mówi, nie powinno tak być, nie daje ci spokoju. Czyli co robi? Napomina nam, że my uznajemy, że grzech jest grzechem. I mówimy, dziękuję ci, Panie Boże, że umarłeś również za ten grzech. Dziękuję ci za przebaczenie. Odwracam się, nie tylko, że uznaję, wyznaję i koniec. Ja odwracam się i Boże, daj mi siły, żebym nie żył w taki sposób. Jeśli trzeba, pozwól mi naprawić, jeżeli skrzywdziłem jakiegoś człowieka, jeżeli to kogoś dotknęło, naprawić szkody. Więc to wyznawanie grzechów na bieżąco, bym powiedział, i poddawanie swojego życia znów pod prowadzenie Boże, pod prowadzenie Ducha Świętego, powinno być dla nas jak oddychanie. Bez oddychania nie ma życia. Pomyślcie o tym. Fizyczne oddychanie. Wdech, wydech, wdech. Wydychamy coś brudnego, dwutlenek węgla. Wdychamy tlen, który jest potrzebny nam do życia. I żyjemy fizycznie. Duchowe oddychanie jest potrzebne do życia duchowego. Wydychamy grzechy, gdy Duch Święty nam pokaże. Odrzucamy je i dziękujemy za przebaczenie. Nie dołujemy się nimi. Chrystus zapłacił za nie. My z wdzięcznością przyjmujemy przebaczenie, ale odwracamy się od tego i prosimy, Boże, pozwól mi odwrócić się i upamiętać się z tego, żyć w inny sposób, daj mi siły, wdycham, poddaję się na nowo pod Jego prowadzenie i poddaję się pod prowadzenie Słowa Bożego. Więc znów mam już nie tak dużo pytań, ale czy wyznajesz swoje grzechy na bieżąco? Czy odwracasz się od Niego, od tych grzechów, od tego grzechu i poddajesz się Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu? Czy oddychasz duchowo? No i zakończę tym studentem, czy tą historią podobną, bo wspomniałem o tym studencie, który nawrócił się, doświadczał tej wewnętrznej walki i porównał to do tych dwóch psów. I aby to wzmocnić, to jeszcze zakończę taką historię o Eskimosie i też dwóch psach. W pewnej wiosce mężczyźni w każdą sobotę w wiosce eskimoskiej spotykali się, żeby obstawiać walki psów. I właściwie zawsze walczyły dwa psy. Jeden czarny, a drugi biały. I te dwa psy były własnością jednego człowieka. Ten właściciel zawsze obstawiał na końcu. I co? I zawsze wygrywał. Raz wygrał biały pies, a innym razem, w innym tygodniu wygrał czarny pies tą walkę. Ale on i tak zawsze wygrywał. Wreszcie ci mężczyźni przyszli, powiedz nam, jak to jest, że ty tak znasz te psy, że wiesz, który wygra. I on odpowiedział im w taki sposób. Wyjaśnił to tak. Wiem, który pies wygra, ponieważ tydzień przed walką karmię jednego, a drugiego głodzę. Wiem, który wygra, ponieważ tydzień przed walką karmię jednego, a drugiego głodzę. I podobnie jest z nami. Żyjemy w tym świecie, który jest przeciwny temu nowemu życiu, podobaniu się Bogu. Toczymy tą walkę również wewnątrz nas, między tą grzeszną naturą, a tą nową naturą. Która natura będzie zwyciężać? Zwycięży ten pies, który jest karmiony. Więc czy karmisz na co dzień właściwego psa? Jak dobrze karmisz właściwego psa? Pomodlę się na koniec. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie i tak jak polegamy na Tobie, gdy chodzi o nasze zbawienie, tak samo chcemy ufać Tobie i żyć z wiary, gdy chodzi o nasze praktyczne życie chrześcijańskie. Pomóż nam i naucz, abyśmy byli Twoimi naśladowcami, dla których poznawanie i stosowanie Pisma Świętego jest priorytetem, żebyśmy taki Kościół tworzyli, abyśmy regularnie karmili się Słowem Życia, aby to było jak jedzenie, jak chleb powszedni. Panie, pomóż, abyśmy poddawali się Duchowi Świętemu, abyśmy wyznawali grzechy natychmiast i poddawali się pod Twoje Słowo, pod Ducha Świętego, aby to było dla nas jak oddychanie. Panie, ze względu na nasze życie, ze względu na życie naszych dzieci i na życie bliskich, którzy wokół nas są, a przede wszystkim ze względu na to, żeby przynieść obfity owoc, który będzie dla Twojej chwały. O to Cię, Panie, prosimy w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.